O ekologicznych inicjatywach podejmowanych w Barlinku, roli oszczędzania wody w ogrodzie, a także materiał o pszczołach, trzmielach i szerszeniach. To wszystko już dziś w Lubuskim Szlaku Natury. Sylwia Misiak, zapraszam. Barlinek, miasteczko leżące na skraju Puszczy Barlineckiej, jest miejscowością przywiązującą duże znaczenie do ochrony środowiska. W jaki sposób to miasto dba o ekologię? Izabela Patek rozmawia z Katarzyną Mielcarek z Centrum Informacji Turystycznej.
Lubuski Szlak Natury.
Jesteśmy w Barlinku, to miasto, które bardzo dba o ekologię. W jaki sposób staracie się myśleć o przyrodzie, bo przecież Barlinek i okolice to tereny bardzo piękne. Przypomnijmy, że obok jest Puszcza Barlinecka, miejsce niezwykłe. Tej puszczy jako miasto i gmina nie niszczycie.
Ale rzeczywiście to jest nasz skarb, dlatego dużo działań jest prowadzonych w tym kierunku. Oczywiście wiadomo, że tutaj cały obszar wokół Barlinka to jest rezerwat, to jest park krajobrazowy, czyli mamy tutaj już dwie takie typowe ochrony, oczywiście Natura 2000 i staramy się jakby edukować ludzi, dlatego mamy bardzo dużo takich informacyjnych tablic, które pokazują bioróżnorodność. Robiliśmy też taki duży projekt o bioróżnorodności, wydaliśmy album piękny właśnie o tej przyrodzie, ale działamy również tak konkretnie, z konkretnym efektem. Na przykład wybudowaliśmy specjalną fontannę w wodzie, która też napowietrza jezioro Barlineckie. Nie tylko, że jest piękna, ale jeszcze ma taki efekt właśnie napowietrzania wody. Mamy też aerator, takie urządzenie, które napędza wiatr i ono też właśnie bardzo dotlenia powietrze, uzupełnia właśnie w czysty tlen jezioro i ono jest o tyle ciekawe, że też bardzo fajne do zwiedzania z tego powodu właśnie rowerem wodnym, dlatego że tam bardzo dużo przesiaduje kormoranów na przykład, a te wszystkie ptaki znajdują tutaj dobre siedlisko, ponieważ Barlinek jest objęty strefą ciszy i te wszystkie piękne jeziora, które mamy i te lasy, one są właśnie wyłączone jakby z tej takiej cywilizacyjnej turystyki, czyli nie można tu motorówką, tu ma być właśnie cicho. Nawet statek wodny, który w tej chwili po Barlinku pływa, on też musiał mieć napęd taki na prąd, czyli taki, który nie będzie zanieczyszczał środowiska.
Czy w Barlinku jest dużo terenów zielonych, parków, skwerów, miejsc wypoczynku na świeżym powietrzu?
Oczywiście samo miasto ma bardzo dużo i takich fajnych ulic, gdzie na przykład są kasztanowce, gdzie są na przykład czerwone dęby. Są też takie skwerki z ciekawym drzewostanem. No ale Berlin ma tą przewagę nad innymi miastami, że właściwie tutaj wystarczy wyjść 2 kilometry i jest się w puszczy. No jezioro całe jest porośnięte pięknym drzewostanem, a przypomnę, jezior mamy 4. Także tutaj są takie małe Mazury. Jesteśmy w tej strefie, gdzie jest największe zalesienie w Polsce. No i my to czujemy. Myślę, że to jest to powietrze, to czystsze powietrze i staramy się tak edukować. Dużo jest bardzo też takich konkursów w szkołach, które też właśnie o ekologii piszą, o tym, że należy dbać o drzewa, które są naszymi przyjaciółmi, dają nam cień, na przykład latem, my tego nie bierzemy pod uwagę, tak, blokowiska, to się rozbudowuje miasto, a drzewa pomagają nam w tym, dają ten cień i są tym filtrem powietrza.
Jak, jeżeli chodzi o segregację śmieci, czy też kładziecie nacisk na to, żeby śmieci były segregowane, żeby nie produkować nadmiernej ilości śmieci?
Oczywiście, że się staramy. Wszystkie spółdzielnie robią to we własnym zakresie. Staramy się też pokazywać jakby dobrą praktykę i na przykład w najbardziej uczęszczanym parku Manuela Laskera są poczwórne śmietniki specjalnie opisane, gdzie co można wrzucać i w mieście, w tych centralnych miejscach dla turystów też tak jest promowane. Staramy się oczywiście, żeby jak najbardziej pomóc naszej ziemi.
Czyli Barlinek jest eko.
Tak, myśmy nawet kiedyś otrzymali taki słynny tytuł lider ekologii.
Jak oszczędzać wodę w ogrodzie, dlaczego warto gromadzić deszczówkę i jak wykorzystać tak zwaną szarą wodę? Między innymi o tym w rozmowie z Beatą Tokarz z Zielonej Góry. Tym samym kontynuujemy nasz przewodnik po ekoogrodzie.
Lubuski Szlak Natury. Ogród.
Oszczędzajmy wodę, zbierajmy deszczówkę. Jeżeli mamy taką możliwość, to zbierajmy ją z różnego rodzaju daszków, pergoli, altanek, szklarni itd. Ale też w domu również możemy używać tak zwaną szarą wodę. Przyjrzyjmy się, nawet zróbmy sobie taki wyzwanie, taki challenge, że myjąc warzywa, chociażby przygotowując obiad, ile tej wody zużywamy, w której nie ma żadnej chemii, bo nie używamy przecież żadnych środków chemicznych do czyszczenia marchewki, czy tam do obierania ziemniaków, a przy płukaniu, przy obieraniu tej wody jest bardzo dużo, więc warto wtedy do zlewu po prostu postawić miskę, żeby ta woda z tych mycia warzyw, czy sałaty, czy czegokolwiek, po prostu zatrzymać ją w misce i potem po prostu tą wodą podlewać chociażby kwiaty na naszym balkonie. Także to są takie proste elementy, ale naprawdę zauważą Państwo, że tej wody używamy bardzo dużo i warto ją po prostu wykorzystać do podlewania roślin. Stosujmy jak najmniej betonu, jak najmniej utwardzonych powierzchni. Jeżeli rzeczywiście musimy, gdzieś potrzebne nam jest drugie miejsce parkingowe pod domem, no to niech to będzie geokrata, niech to będzie żwirowa jakaś nawierzchnia, która po prostu wchłonie deszcz, nie żeby ta deszczówka nam spływała i gdzieś uciekała w rurach kanalizacyjnych, żeby po prostu jak najwięcej było tej powierzchni biologicznie czynnej. Są pomysły, żeby wprowadzać podatek deszczowy, także miejmy też to na uwadze, że im więcej powierzchni będzie utwardzonej, zabetonowanej, tym mogą się pojawić po prostu opłaty od tej powierzchni, więc im więcej zieleni, im mniej betonu, tym lepiej nie tylko dla środowiska, ale też i dla naszej kieszeni. Kolejna rzecz to nie przynawarzamy roślin. To jest stosowanie różnego rodzaju chemii w ogrodzie, czyli nie tylko tutaj środki ochrony roślin, czyli różnego rodzaju opryski i tak dalej, ale też mamy tendencję do sypania tym roślinom jak najwięcej, szczególnie wiosną. A to nie jest dobre dla rośliny, ale też nie jest dobre dla środowiska, bo rośliny, które dostają bardzo dużą dawkę na przykład azotu, szczególnie wiosenne nawozy są właśnie głównie oparte na azocie, one wprawdzie bardzo szybko rosną, mają bardzo duże przyrosty, ale te przyrosty są bardzo miękkie, bardzo wydłużone i takie jakby napompowane. I takie hipernapompowane i one są dużo bardziej wrażliwe na szkodniki. Niestety dużo szybciej pojawiają się mszyce, dużo szybciej pojawiają się różnego rodzaju choroby, ponieważ ta roślina nie nadąża jakby wytworzyć swoich naturalnych jakby sposobów ochrony przy takim dużym błyskawicznym wzroście. A poza tym, jeżeli sypniemy dużo nawozu, roślina nie zdąży tego pobrać i to wszystko ucieka nam do ziemi, i to wszystko idzie wodami gruntowymi do rzek, tam jest zanieczyszczane i potem mamy właśnie sinice, glony różnego rodzaju w jeziorach, w rzekach i ostatecznie później w morzu, więc też miejmy to na uwadze, żeby nie przenawarzać. Jeżeli już musimy nawozić w ogrodzie, to oczywiście wybierajmy naturalne nawozy, którymi trudno przenawozić, a z chemią uważajmy.
Na koniec rozmowa Zofii Popieleckiej o roli pszczół w życiu człowieka, zdrowotnych właściwościach miodu i pyłku kwiatowego, a także o różnicach pomiędzy pszczołą, trzmielem i szerszeniem.
Lubuski szlak natury. Przyroda.
Sylwester Świderski, pszczelarz z Drągowiny koło Nowogrodu Bobrzańskiego. Są małe, ale one tworzą rodzinę, która jest jakby jednym wielkim organizmem. Generalnie zależy od nich bardzo duża część roślin, tak, które nie są wiatropylne, tylko właśnie zapylają je pszczoły i inne owady zapylające, na przykład trzmiele i murarki. No ale powiedzmy, że te pszczoły są najbardziej znane tak jako zapylacze i one tutaj często są tematem rozmów.
Gdyby nie pszczoły, nie byłoby roślin, a dalej nie byłoby nas.
Może nie wszystkich roślin, ale większości roślin, tak? Przyjęło się uważać na przykład, jeśli chodzi o uprawy rolnicze, że tam, gdzie są pszczoły ustawione na przykład na rzepaku albo na jakichś innych kwiatach, które tworzą pole, no to pszczoły zwiększają o 40% nawet plon dla rolnika, czego rolnicy nie zawsze chcą wiedzieć i nie zawsze wiedzą.
Pszczoły to także miód. Powiedzmy o jego ważnej roli.
No, miód to wiadomo, że każdy lubi, bo jest słodki. Wszyscy używają go jako słodzika, że tak powiem. Ale on też spełnia role zdrowotne, tak? Jest bardzo zdrowy, podnosi odporność organizmu.
I warto go stosować. I
bardzo, bardzo. Polecam wszystkim. W połączeniu z pyłkiem kwiatowym to jest w ogóle bomba witaminowa.
Czym jest właściwie ten pyłek kwiatowy?
Pyłek kwiatowy to jest pyłek, który właśnie jest na kwiatkach i on służy do zapylania innych kwiatów, bo kwiaty dzielą się na żeńskie i na męskie i pszczoły ten pyłek przenoszą, niechcący, ale też go zbierają jako źródło białka dla swoich larw i dla siebie.
Magda Świderska, żona pszczelarza z Drągowiny. Więc tak, mamy pszczołę miodną. To jest pszczoła, która jest utrzymywana przez pszczelarzy, żyje w ulach. Produkuje miód. To jest jedyny gatunek zapylacza, który produkuje miód, który jesteśmy w stanie pozyskać. Następne to są te puchate milusie, trzmiele, nazywane błędnie bąkami. One nie mają prawa latać, ponieważ fizycy stwierdzili, że skrzydełka są za małe w stosunku do reszty ciała, natomiast jakoś im się to udaje, ponieważ nie wiedzą, co stwierdzili fizycy. Latają również, zapalają rośliny. Zapalają inne rośliny niż pszczoła miodna, ponieważ mają inaczej skonstruowane narządy, w związku z tym są takie rośliny, których pszczoły nie są w stanie zapylić, a trzmiele owszem. Potem mamy taką najpopularniejszą pszczołę samotnicę, to jest murarka. Murarka żyje w dziurkach, które są w drewnie. Jeszcze osy. Osy, wiadomo, nie lubimy, aczkolwiek tolerujemy, ponieważ ponieważ one pełnią bardzo ważną funkcję, jeśli chodzi o sprzątanie środowiska, więc jeśli nam bardzo nie przeszkadzają, to starajmy się ich nie usuwać, jeśli przeszkadzają, no to wiadomo, że czasem trzeba uważać na nie. No i szerszenie. Szerszenie są największe, aczkolwiek my w gospodarstwie nauczyliśmy się z nimi żyć.
Dziś to już wszystko. Sylwia Misiak. Do usłyszenia.